Rozmowy niedokończone, temat podziały w Polsce, szanse i zagrożenia. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który łączy się z nami za pośrednictwem współczesnych środków. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcu, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Nasza pierwsza część rozmowy, która miała miejsce w telewizji, nie była dostępna wszystkim słuchaczom, dlatego też myślę, że na początek możemy troszeczkę podsumować i wprowadzić w całość zagadnienia. Podziały w Polsce. My żeśmy zaczęli od takiego troszeczkę ogólnego pojęcia tego, czym podział, czym te podziały jako takie są i czym też jest różnorodność. Pięknie pan profesor powiedział, że różnorodność nie jest czymś, co może być dla nas, znaczy może być dla nas zagrożeniem, ale generalnie różnorodność jako taka jest przecież naturalna. Obserwujemy ją w przyrodzie, obserwujemy ją w życiu i chyba kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że no nawet Bóg posługiwał się podziałem i rozdziałem. Więc podział sam w sobie, różnica sama w sobie nie musi być dla nas zagrożeniem.
Zgadza się, ojcze. Podział jest naturalnym stanem w doczesnym świecie. Narzekanie na to, że świat jest podzielony, że odnajdujemy w świecie podziały, no, może być odbierane jako taki swoisty brak umiejętności realistycznego patrzenia na rzeczy. Jedność jest pewnym pragnieniem wynikającym z faktu, że podziały powodują różnice. Różnice niekiedy powodują konflikty. Konflikty nie zawsze są dla poszczególnych osób korzystne. Jest więc wiara w to, że gdybyśmy budowali porządek oparciu o taką utopię jedności, że wszyscy jesteśmy pewną taką całością, taka utopia często nam prześwieca w naszych najlepszych chęciach poprawy rzeczywistości. Ja tak właśnie się zastanawiam, co jest większym zagrożeniem. Czy taka zgoda na to, że istnieją podziały i te podziały są czymś naturalnym, czy to właśnie dążenie do jedności, takie wręcz utopijne dążenie do jedności. Jak ojciec wspomniał, spróbowaliśmy w pierwszej części naszego spotkania jakoś to porządkować i wskazywać na różnego rodzaju podziały, jakie występują w świecie. Wydaje się, że te podziały można podzielić przede wszystkim na te naturalne, no i na te sztuczne, czynione według różnych kategorii, według różnych kryteriów. No i teraz, gdybyśmy przyjęli, że istnieją takie naturalne podziały, wynikające z tego, że świat niezależny od człowieka jest w pewien sposób ukonstytuowany przez Boga, przez naturę i tutaj podział w tym świecie jest czymś naturalnym, gdy idzie o takie nawet istotowe, rodzajowe cechy, których odróżniamy jedne rzeczy od drugich. Świat dzieli się na rzeczywistość martwą i żywą, ożywioną, na świat roślin i na świat ssaków, na zwierzęta i ludzi, na mężczyzn i kobiety, na różnego rodzaju społeczności o odmiennych cechach rasowych, etnicznych. No i te podziały są. To jest stan, który musimy przyjąć jako obowiązujący w świecie, w jakim żyjemy. I teraz wyobraźmy sobie, że tutaj pojawia nam się próba zniesienia tych różnic, zniesienia tych podziałów. Tutaj ta utopia jedności, którą dzisiaj doświadczamy w sporach ideologicznych, no jest czymś, co budzi pewien rodzaj nie tylko zdziwienia, ale właśnie dodatkowych podziałów i sporów. To znaczy próby zniesienia podziałów naturalnych mogą prowokować jeszcze większe podziały na poziomie ideologicznym. W Polsce tego doświadczamy. No weźmy przykład choćby zniesienie podziału na mężczyzn i kobiety. Próba zacierania tej różnicy, uznawania, że to nie jest kwestia rodzajowych cech przysługujących człowiekowi z natury, próba wyszukiwania jakichś sytuacji prawda, szczególnych, wyjątkowych, no i podciągania tego pod normę w imię jedności, zacierania różnicy między mężczyzną i kobietą, no jest chyba tym rodzajem utopii jedności, który dzisiaj powoduje, zauważmy, potężne podziały między nami. Kłócą się ludzie o tą kwestię. Jest cały nawet zespół instytucji, które próbują zacierać tą różnicę, powodując tym większe spory i konflikty. Czyli mamy do czynienia z próbą zacierania naturalnych podziałów, które powodują podziały ideologiczne, pozbawione niekiedy możliwości jakiegoś porozumienia się w tej kwestii, bo podział naturalny no jest taki, jak powiedziałem, który zostaliśmy, natomiast ten gdzieś bazuje w rejonach właśnie jakichś utopijnych racji, dążeń, które nie wiadomo czemu mają służyć. To samo dotyczy kwestii podziałów wynikających choćby ze względu na stan ducha ludzkiego, na to, jacy jesteśmy, gdy idzie o tą sferę życia psychoduchowego. No, jesteśmy z natury niestety zarówno ludźmi umiarkowanymi, jak i rozpustnymi. W niektórych więcej jest umiarkowania, takiego dążenia do stabilności, a w niektórych osobach jest więcej tego czynnika, który właśnie można tutaj nazwać wadą przeciwstawną umiarkowaniu. Dzielimy się na ludzi odważnych i tchórzy, dzielimy się na ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na ludzi roztropnych, mądrych, no i na ludzi głupich. I teraz znowu spróbujmy zobaczyć, jak tutaj zadziałała utopia jedności. Zacierajmy te różnice i też obserwujemy to jako taki permisywizm moralny. Nie ma właściwie odważnych i tchórzy, nie ma sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nie ma roztropnych i głupich. Raczej budujemy taką narrację, no, że świat jaki jest, każdy ma być tym, kim jest, każdy sobie ma prawo wybierać. Konstruujemy całe systemy wychowania, nauczania, których wcale nie chcemy, prawda, wychowywać ludzi o tych cechach, które są istotne ze względu na naturę ludzką, na budowanie ducha ludzkiego w oparciu właśnie o cnoty, tylko próbujemy zrównywać wady z cnotami, no i tworzyć taki rodzaj daleko idącego relatywizmu, że nikt do końca ani nie jest odważny, ani tchórzliwy, nikt nie wie, że z czym jest sprawiedliwość, czy w ogóle coś takiego istnieje. Kwestia mądrości, roztropności, głupoty jest tym bardziej podważana, bowiem dzisiaj no nawet cenimy, czy cenią niektórzy ludzie pewien rodzaj no braku całkowitej refleksyjności. Im głupiej, im bardziej tak wulgarnie, im bardziej rozpustnie, tym wydaje się to ciekawsze, łatwiejsze do medialnego przekazywania. I zatem ta utopia jedności znowu powoduje jeszcze większe, prawda, jakby zróżnicowanie wynikające teraz już nie z takiego dążenia do tego, że no chcemy być po stronie osób, które chcą być odważne, moralne, bo tak trzeba, prawda, w taki no trochę uproszczony sposób rozumieć cnotę, a wystarcza nam bycie takimi, jakimi jesteśmy, a więc wtedy każdy ma swoje racje, wtedy już właściwie nie ma takiej możliwości oceny czegokolwiek, jakiegokolwiek postępowania, jako jako moralnie służące go dobru lub też właśnie prowadzącego do zła. Wtedy też zaciera się samo dobro i samo zło, bo nie ma podziału na dobrych i złych. Zatem ten rozgardiarz moralny, jaki powstaje, jest jeszcze większym podziałem, bo to wtedy niejako każdy ma swoje racje postępowania, każdy ma swoje racje do tego, aby dążyć do takich czy innych celów. Nie ma też racji, które by stały za wychowaniem, za edukacją. Jest jakaś taka troska troska nad indywidualnością każdego, żeby nikogo nie dotknąć, żeby nikogo nie obrazić i w ten sposób, no, jeżeli dzisiaj możemy mówić o jakimś ubóstwie duchowym, no to właśnie w ten sposób tworzy się ludzi ubogich duchowo, bo nawet nieświadomych do końca tego, do czego mogliby być powołani, gdyby im stworzono warunki do rozwoju w jakimś i dano im możliwość jakichś wyzwań, którym mogliby sprostać. To samo dotyczy kwestii bardziej takich przypadkowych, które nas w taki czy inny sposób różnicują. One nas indywidualizują, ale ta indywidualizacja jest znowu według jakiegoś schematu. No, są ludzie starzy i młodzi. No, dzisiaj nie ma starych i młodych. Wszyscy chcą być młodzi. Starość jest traktowana z pewną pogardą. Młodość jest ponad wszystko stawiana. Zatem nikt nie chce być stary. Wszyscy udają młodych. Zaciera się to różnica, ale przez to znowu zanikają i różnego rodzaju funkcje, role, które można aby według tego na przykład w porządku społecznym prowadzić. Podział na inteligentnych, tępych, na posiadających i pozbawionych własności, na jakichś posiadających władzę i poddanych, one też są w duchu utopii jedności chętnie podważane. Najprościej byłoby, że no nie ma tutaj potrzeby rozróżniania. Wprowadzimy coś w rodzaju jakiegoś takiego anarchicznego systemu, w którym każdy będzie decydował o sobie, jak prawda jedna z liderek ruchu feministycznego w Polsce niedawno, gdy ją dziennikarka spytała, czy no, jest godnym protestu w imię praw człowieka, na przykład malowanie fasad kościołów jakimiś farbami czy jakimiś napisami, to odpowiedziała, no, że jeżeli ktoś tak czuje, no to ma do tego prawo. No, to była jej odpowiedź. Czyli nie ma tutaj szacunku dla tego, co ma nas prawda, dzielić, ale w taki sposób mądry na tych, którzy starają się bronić no, własności, starają się bronić przynależności do jakiejś określonej prawda, grupy, ale w imię pewnych, nazwijmy to najprościej, zasad. Jest takie stwierdzenie, że każdy ma prawo reagować tak, jak mu się podoba i trzeba te wszystkie prawda, różnice przypadłościowe także niwelować. Co najważniejsze, wszystkie te różnice, o których mówiłem do tej pory, mają charakter naturalny. One są bardziej istotne dla zrozumienia, kim jesteśmy, czym jest świat i bardziej przypadłościowe, czy akcydentalne, czyli przypadkowe i one nie decydują o tym do końca, kim jesteśmy, ale one decydują o naszej prawda, indywidualności, o naszej prawda, tożsamości i bardzo często te różnice chce się niwelować. I z tego wynika wiele zagrożeń. Prawda? O niektórych już wspomniałem, będziemy mieli czas, żeby może jeszcze właśnie poszczególne te różnice rozwinąć. Natomiast często podtrzymuje się podziały, które są sztucznie wytworzone. Te się podtrzymuje w imię, trudno powiedzieć czego, no ale weźmy taki przykład na nadmiernie bogatych, nielicznych i większość biednych. Mówi się, no tak ten świat jest dzisiaj urządzony, że mamy taki porządek, iż na przykład tak jak jest to nawet w Polsce i to jest pewna niespodzianka, że okazuje się, że w Polsce 10% najlepiej zarabiających Polaków posiada majątek równy 40%, prawie ponad 40% całego dochodu brutto wszystkich rozliczających się w Polsce z podatków. Czyli mamy bardzo duży odsetek, większy na przykład niż nawet w Hiszpanii, w Czechach, osób, których majątek tych 10% przekracza aż 40. No w Niemczech to jest tylko przekroczenie 30, prawda, czy tylko mają majątek, który daje się porównać z wielkością 35% pozostałych ludzi, którzy rozliczają się z podatków. W Hiszpanii to jest 30%, w Czechach to jest nawet poniżej 30%, w Szwecji jest 27,7%. Te dane są mniej więcej za rok 2016, które podałem, więc one zostały poddane
na pewno już uległy zmianie.
Prawda? I tutaj mamy to dążenie do próby niwelowania tego sztucznego podziału, bowiem no, nie jest dobrze, jak istnieją tak duże dysproporcje między najlepiej zarabiającymi, a średnio zarabiającymi obywatelami. Taki podział należy niwelować. Można niwelować choćby podział taki, jak ludzie pracujący ciężko gdzieś na prowincji i ludzie mający tak zwane fuchy, czysto takie niekiedy reprezentacyjne, na przykład w dużych miastach. I przy okazji ci, którzy no, korzystają sobie z tych takich eleganckich form pracy, nazwijmy to umownie umysłowej, mają o wiele lepszą sytuację życiową, nieporównywalnie lepszą sytuację życiową niż osoby ciężko pracujące. Proszę sobie wyobrazić, że współczynnik Giniego, który określa mniej więcej właśnie poziom także dochodów między, prawda, najbogatszymi, najbiedniejszymi osobami żyjącymi w danych na przykład miastach, czy w danych województwach, okręgach, to w województwie mazowieckim ten współczynnik, on jest mierzony od 0 do 1. Im bliżej jedności, tym znaczy, że to rozwarstwienie jest większe. To w województwie mazowieckim wynosi on aż 0,73. No oczywiście największy spośród miast jest w Warszawie, co znaczyłoby, że w tym stołecznym mieście, które mówimy słusznie, że jest jednym z najbogatszych, no, że jest najbogatszym miastem w Polsce, mamy gro ludzi, niewielki odsetek osób zarabiających bardzo, bardzo dużo i korzystających z luksusu wygodnej, czystej, jak to mówimy, pracy, no i gro ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują, bardzo często na tych, którzy korzystają właśnie z tego dobrodziejstwa mieszkania w dużym mieście, sami niewiele mając przyjemności z tego faktu wynikających. Dlaczego podtrzymywać te podziały? Jeszcze gdy dodatkowo one są związane z tym, że czym innym jest właśnie mieszkanie w Warszawie, czym innym w którejś z miasteczek mazowieckich, już nie mówię właśnie mieszkanie gdzieś tam na Podlasiu, gdy znowu w porównaniu z Warszawą ten kontrast jest jeszcze większy, to tutaj wydaje się naturalna potrzeba zlikwidowania takich podziałów. To jest szkodliwy podział. To jest podział, który może prowadzić do prawdziwych konfliktów, napięć między ludźmi i bardzo często znowu jest podtrzymywany w imię tego, no, że tutaj centrala, Warszawa, że tutaj jacyś lepsi ludzie mają prawo do lepszych zarobków, no a jeżeli cię na to nie stać, no to masz żyć ci na prowincji, no bo nie jesteś wystarczający co i utalentowany, i mobilny, żeby sobie to zagwarantować. To samo jest, gdy już może ten mieszkańcy miast i wsi, choćby, prawda, też podział, który niczego nie usprawiedliwia. Mieszkańcy wsi mają prawo żyć równie godnie jak mieszkańcy miast. No i wszelkie dążenia, które likwidują ten podział na te dwie grupy, które chronią wieś przed wyludnieniem, jest jak najbardziej potrzebny. To jest sztuczny podział, który w żaden sposób nie odzwierciedla niczego, co moglibyśmy nazwać wynikającym z natury podziałem powodującym, że no właśnie dzieci prawda, wiejskie czy dzieci miejskie tylko z samego faktu, że mieszkają w określonym miejscu, mają już inne szanse rozwoju, inne szanse życia. Podobnie jest z podziałem na zawody. No mamy te różne zawody. I oczywiście jest tak, że wybierając jakieś swoje ścieżki kariery, każdy może przewidywać, że jeżeli wybierze karierę lekarza, karierę prawnika, karierę polityka, to będzie miał szansę na wyższe dochody i większy komfort pracy niż wtedy, kiedy wybierze karierę innych zawodów. No ale dlaczego to ma być tak, że kariera nauczyciela, a więc osoby, która ma, czy powinna mieć wiele do zaoferowania społeczeństwu, bowiem no, zajmuje się chyba najbardziej odpowiedzialną rolą, jakim jest wychowanie przyszłych pokoleń, jest ciągle karierą dla osób, które no, nie mogą liczyć na jakieś godziwe uposażenie. Znowu ten podział można byłoby likwidować. Zgadzam się, że prawnik może powinien zarabiać godziwie, lekarz, no ale właśnie nauczyciel, ale dlaczego nie pójdźmy dalej? Dlaczego właśnie nie powinniśmy niwelować tych podziałów ze względu na zawód, gdy idzie nawet o pracę, które są pracami, jak to nazywamy, nisko kwalifikowanymi. Te prace tak trzeba wykonać. One są konieczne do normalnego funkcjonowania i w normalnym społeczeństwie, w normalnym państwie dąży się do tego, żeby ludzie, którzy mają te niższe kwalifikacje, także zarabiali wystarczająco, aby móc godziwie żyć, utrzymać siebie.
Tak, panie profesorze, tylko przepraszam, że przerwę, bo rzeczywiście czymś innym jest sformułowanie zarabiać tyle, żeby można było godziwie żyć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taka wizja tego nieustannego podnoszenia statusu, przepraszam, i dążenia do jakiejś takiej, do jakiegoś takiego ujednolicenia, czy to nie jest trochę tak jak z tym spełnianiem życzeń? W momencie, kiedy wszyscy puszczający kupon w totolotka wygrają szóstkę, no to ta nagroda przestaje mieć wartość. Czy jeżeli właśnie, no powiedzmy, nie wiem, no lekarz czy nie wiem, inżynier zarabiałby tyle samo, ile ten, który miał taki sam status, jak ten, który wykonuje pracę, powiedzmy, którą on zaprojektował, albo jeszcze, no mówię, porównując, no jakby to być, dla mnie pewne podziały, które wynikają z natury, muszą zaistnieć. No, ja na przykład osobiście, tak teraz nie wiem, na podstawie tego, co pan profesor mówi, mnie się osobiście wydaje, że podział na przykład, który jest między miastem a wsią, no jest podziałem naturalnym, którego zniwelować się nie da, bo przecież no, nawet jakby to powiedzieć, predestynacja, tak możemy powiedzieć, do wykonywania pewnego specyficznego rodzaju zawodu, no jest jednak całkowicie inna.
Tak, no tylko, że ojcze, czym innym jest fakt, że no bo taki też jest porządek rzeczy, że ci, którzy no, produkują żywność, no to najczęściej no to nazywamy te miejsca ich zamieszkania, prawda, wsią, no bo to są te warunki faktycznie innego trochę życia, innej pracy. Tylko dlaczego tam ma być niższy poziom życia niż w mieście? O to mi chodziło, prawda, że podział na tych, którzy żyją w miastach i tych, którzy żyją na wsiach, tych, którzy żyją w określonych narodach, rynkach, państwach i tak dalej, on jest naturalny. Tylko dlaczego ma być tak, że właśnie ludzie dodatkowo jeszcze ponoszą jakieś koszta tego, że żyją na wsi, poza tymi normalnymi wynikającymi z natury rzeczy. To samo myślę o zawodach. Ja i myślę, że ojciec tak samo, mimo że wykonujemy zawody, które w większości się kojarzą bardzo pozytywnie, prawda, no bo właśnie dziennikarstwo, praca w mediach czy praca na uczelni, to są zawody, które mają te dobre konotacje, jako właśnie zawody twórcze, jako zawody, w których możemy się realizować, i to jest ta wartość, która, powiedzmy, wynika też z naszych predyspozycji duchowych, intelektualnych, no i dlatego właśnie to ja uczę, prawda, studentów. Ojciec mówi do milionów ludzi na całym świecie i to jest coś naturalnego. Natomiast dlaczego ma być między nami, a na przykład osobami, które wykonują mniej kwalifikowane prace, jakaś przepaść, gdy idzie o zarobki? To już jest niczym nieuzasadniane. My, mógłbym powiedzieć, mamy dodatkową wartość dodaną w tym, że możemy no, lżej pracować, bardziej, nazwijmy to, twórczo pracować. Natomiast sztucznym jest utrzymywanie takiego podziału, w którym my jeszcze dodatkowo zarabiamy wielokrotność tego niż osoby ciężko pracujące w mniej kwalifikowanych zawodach. Odpowiedź jest taka, no jest rynek. Oczywiście są te potrzeby rynkowe i ja nie oburzam się, jak ktoś zaryzykuje swoją karierę, tak jak na przykład Robert Lewandowski, i będąc człowiekiem 30-paroletnim jest milionerem, prawda, i to takim na dużą skalę. Tak, to był talent, który dodatkowo wiąże się z popularnością działań, które on, prawda, podejmuje. Piłka nożna jest popularna, tam jest dużo pieniędzy, no tak sami chcemy, to my oglądamy tę piłkę nożną, to my się tym fascynujemy. Ale w normalnym życiu praca lekarza, praca prawnika, praca nauczyciela, praca dziennikarza jest pewnym rodzajem, no, prawda, czemuś, co się daje porównywać, i bardzo często te podziały, różnice w dochodach są sztuczne i są niekiedy, czy to ze względów politycznych, czy to ze względów właśnie na zabezpieczenie sobie poparcia określonych grup, podtrzymywane. Niekiedy też tak jest, że no, liczebność danych grup zawodowych, no, powoduje, że przy kilkuset, prawda, tam tysiącach pracujących, załóżmy, w szkolnictwie, no trudniej jest płacić godziwiej niż tam, powiedzmy, kilkudziesięciu tysiącom, prawda, lekarzy czy prawników. Więc stąd mogą te różnice wynikać, ale one często były sztucznie podtrzymywane. Pamięta ojciec, jak na przykład długo broniono dostępu do zawodu prawniczego, czy nawet właśnie do zawodu lekarskiego, ograniczając limity przyjęć na studia, no, doprowadzono, zwłaszcza gdy idzie o zawody medyczne, wręcz no, do pewnej katastrofy, co się ujawniło podczas czasu pandemicznych. W czasach normalnych jakoś to wszystko funkcjonowało, gdy przyszło jakieś załamanie zdrowotne w postaci tej prawda, pandemii, którą mamy, nagle się okazały wszystkie te braki. No i dodatkowo właśnie teraz dofinansowywanie, podnoszenie jeszcze tych zarobków w imię utrzymania przynajmniej tych ludzi w zawodzie, no i jakby trochę wymuszanie dłuższego czasu pracy, no jest konsekwencją. Konsekwencją tego sztucznego, prawda, podziału. Poza tym, no, wolałbym, żeby do medycyny, na prawo szli ludzie, którzy naprawdę chcą to robić. Jest to ich pasja. Nie dlatego, że tam się znacznie więcej zarabia niż gdziekolwiek indziej. tylko dlatego, że ja to chcę robić, a mógłbym podobnie zarabiać jako kierowca, podobnie zarabiać jako nauczyciel czy jako robotnik.
No dobrze, ale z drugiej strony, przepraszam, znowu wejdę w słowo, ale z drugiej strony cały czas podnosi się też argument, ja dokładnie pamiętam ten argument, który padał z ust moich kolegów i koleżanek w czasie, kiedy jeszcze byłem nauczycielem. My musimy włożyć więcej wysiłku, czy musieliśmy włożyć więcej wysiłku w przygotowanie do wykonywania tego zawodu. Musimy włożyć więcej wysiłku w wykonywanie tego zawodu niż ktoś, kto tutaj oczywiście bez obrażania i bez nikogo, bez dotykania nikogo, ale używając takiego schematycznego sformułowania, niż ktoś, kto przyjdzie do pracy, 8 godzin coś tam porobi w sposób mechaniczny i on może odejść. Dlaczego my mamy mieć taką samą wypłatę, którzy musimy się troszczyć, którzy musimy myśleć, którzy musimy więcej wysiłku włożyć w przygotowanie, a potem właśnie w ogarnięcie jeszcze tego wszystkiego po zajęciach i tak dalej, właśnie biorąc na siebie to brzemię odpowiedzialności chociażby za to młode pokolenie, które jest trudniejsze niż to, które było kiedyś. Dlaczego my mamy zarabiać tak samo, jak właśnie ktoś tam wykonujący, tak jak pan profesor mówił, ten zawód, to potrzebujący mniej tego zaangażowania?
Bo więcej ci dano i więcej jest od ciebie wymagane.
No ale to już bardzo ewangeliczne podejście, a nie każdy takie ma.
Ale bardzo, bardzo myślę, a propos, ojcze, na tym to mniej więcej polega, bo gdybym był, chciał odwrócić trochę sytuację, to wielu ludzi, którzy pracują często właśnie, bo jeżeli wykonuje się te zawody, powiedzmy, mniej potrzebne kwalifikacji, długiej kwalifikacji, to ci ludzie mówią, ja już uczciwie pracowałem, mając 15 czy tam 18 lat, a ty jeszcze sobie się bawiłeś w studenta, bowiem bądźmy szczerzy, zdobywanie kwalifikacji to jest oczywiście wysiłek intelektualny, no ale podejmują to ludzie, którzy do tego wysiłku są przygotowani. No właśnie można byłoby powiedzieć, no tak, jest taki ten człowiek, który podejmuje się tych prac mniej wykwalifikowanych, może jest uczciwszy. Mówi, tak, ja się do tego nadaję, nie będę udawał, że chcę być lekarzem, bo będę na przykład kiepskim lekarzem. Ja wolę taki porządek, w którym to ludzie nie dla pieniędzy, nie dla tylko prestiżu chcą osiągać te bardziej, prawda, płatne zawody, bo one są znacząco lepiej płatne, ale robią to dlatego, że mając talenta, mając zdolności, prawda, intelektualne, mając często warunki też jeszcze do tego, na przykład odpowiednie fundusze w domu, które umożliwiają studiowanie, że ci ludzie robią to z pewnego rodzaju pasji i potem nie mają pretensji do świata, że ich zarobki na pewno zawsze będą lepsze, bo to tak prawda nie działa. No, na pewno będzie docenienie tego wkładu kompetencji i tak dalej, no, ale żeby to nie były tak zasadnicze różnice, że powiedzmy przeciętna pensja młodego człowieka pracującego nawet w urzędzie, który też jest po studiach wyższych, to jest jakieś 2,5-3 tysiące złotych, a pani, prawda, sędzia Sądu Najwyższego kiedyś powiedziała, że no 10 tysięcy, które zarabia sędzia Sądu Okręgowego, to może gdzieś tam na prowincji to jeszcze ujdzie.
Wystarczy.
W Warszawie, prawda, to co to są.
A to było w czasach, kiedy ludzie zarabiali po 1000 zł.
Tak, to jest sztuczny podział. Takich podziałów nie można utrzymywać i one nie wynikają z naturalnych naszych predyspozycji, a wręcz odwrotnie, bardzo często mam przekonanie graniczące z pewnością, że ludzie, którzy podejmują się tych prac mniej wykwalifikowanych, są trochę, są uczciwi wobec siebie i uczciwi wobec społeczeństwa. Oni mówią tak, dostałem mniej. Nie jestem tak zdolny, nie jestem tak pracowity w znaczeniu właśnie zdolności intelektualnych. Nie potrafię się tak skupić. W ogóle wiedza mi na przykład do głowy nie wchodzi, no ale mam zdolności manualne, jestem
tak, jestem dobrym fachowcem, tak. Jestem fachowcem w tym, co robię.
i chce być, dobrym fachowcem, którego się docenia, któremu się płaci, a nie którego się traktuje. I ten podział jest, i to jest zagrożenie. Jeżeli takich podziałów nie będziemy niwelowali, to jest zagrożenie. Tak jak zagrożeniem jest wprowadzenie utopii jedności likwidujących te podziały naturalne. Tamtych nie możemy likwidować, bo to jest zachwianie porządkiem i te wszystkie próby, które są w Polsce podejmowane w imię jakiejś ideologii, są niebezpieczne i zagrażające. Natomiast te sztuczne podziały wprowadzone przez złą politykę, przez złe jakieś założenia makroekonomiczne i w ogóle realizowane jakieś koncepcje budowy porządku społeczno-gospodarczego muszą być niwelowane i mnie cieszy każdy taki gest, w którym zaciera się tą różnicę między najlepiej i najmniej zarabiającymi, bo to nie tylko, prawda, jako socjologia mnie cieszy, bo to wprowadza ład społeczny i spokój społeczny najważniejsze i wydaje mi się, nie wiem czy ojciec też tak ma, ja się cieszę jak idę ulicą i otaczają mnie ludzie dobrze ubrani, czyści, bo każdego na to stać. Jeżdżący mniej lub bardziej, jak to się mówi, wypasionymi samochodami, ale każdy, kto chce, może sobie jakiś tam właśnie samochodzik kupić, może sobie pozwolić na mieszkanie. W takim świecie chce się funkcjonować i taki świat nie budzi choćby pewnego zawstydzenia tym, że gdzieś ocieram się o obrzeza, prawda, jakieś biedy,
no właśnie, ale panie profesorze, a propos takich obserwacji świata, które tak ostatnio mi się udało poczynić, powiedzmy, coraz częściej widzi się ten rozdźwięk, na przykład z tego, co tak sobie uświadamiam, w rodzaju wykonywanych prac względem wieku. Kiedyś prace typu kasjer, sprzedawca, gdzieś, nie wiem, kelner, czy jakaś taka osoba gdzieś tam, no takie właśnie osoba sprzątająca w jakichś restauracjach, czy tym podobne, to były prace, które raczej się kojarzyły z takimi dorywczymi pracami młodych ludzi, którzy gdzieś tam na studiach, chcąc dorobić sobie do studiów, to właśnie wykonywali takie prace, które nie wymagały jakiejś większej kwalifikacji i gdzieś tam... Natomiast ludzie w wieku średnim i starsi, to byli ci, którzy już jakiś tam grosz mieli, więc oni byli widoczni, na przykład siedzący w restauracji, czy gdzieś tam spędzający czas, jeżdżący właśnie samochodami, czy coś takiego. Natomiast teraz coraz częściej widzi się taką, dla mnie osobiście, to są przykre obrazki, gdzie młodzi ludzie, naprawdę młodzi ludzie są tymi, którzy w cudzysłowie korzystają z życia, zasiadają w restauracjach, czasami drogich restauracjach, hulają i bawią się po mieście. W tym samym czasie ludzie w wieku ich rodziców są tymi, którzy te restauracje obsługują, którzy sprzątają, którzy siedzą, tak kolokwialnie mówiąc, siedzą na kasach i jakby ten porządek, mam wrażenie, że gdzieś się obrócił ostatnimi czasy. Ci tak zwani młodzi wykształceni z wielkich ośrodków miejskich.
No właśnie, no i to jest ten podział moim zdaniem sztuczny i niczym nieusprawiedliwiony. On jest pochodną czasów, z których wychodzimy. Prawda, ojciec może mniej, ja pamiętam dobrze lata 90. Pamiętam jak bardzo łatwo można było wejść w jakieś zawody nowe, właśnie związane z mediami, związane z marketingiem, gdzie nagle tam się zarabiało potężne pieniądze w porównaniu z tym, co zarabiał przeciętny Polak, właśnie dlatego, że wchodziły różnego rodzaju korporacje zachodnie i teraz jest to też to źródło tych dochodów. To tworzy znowu niepotrzebne podziały właśnie między tymi, którzy mogą pracować dla korporacji zachodniej i tymi, którzy muszą pracować we własnych instytucjach krajowych. Czy to jest uczciwy podział, który daje się obronić? No, wszędzie, no, to się daje chyba porównać jeszcze bardziej z tym, może nie bardziej, no ale to jest choćby też widać, jaka jest różnica między zarobkami posła polskiego a posła, prawda, europejskiego. No to są rzeczy trudne do akceptowania i tego typu podziały powinny być niwelowane. Pewno, że nie da się to zrobić od razu, ale bardzo często jest to efekt patologii, jakie panują w państwach, w których to na przykład korporacje zachodnie są zwalniane od podatków, je właśnie stać ze względów na to, że często są monopolistami w jakich dziedzinach, na zyski nieporównywalne z tym, na co mogą sobie pozwolić instytucje danego kraju, w którym te korporacje zagraniczne działają. I jakkolwiek to do pewnego momentu służy także danym państwom, no bo wprowadza i jakąś kulturę pracy, no i te korporacje także dają jakieś impulsy rozwojowe, no ale jakby to miało prowadzić do tego, że podtrzymujemy i utrzymujemy właśnie te korporacje i one się nie składają na to, abyśmy wszyscy mogli czerpać z ich zysków właściwie poprzez właściwe opodatkowanie i tak dalej, no to powoduje znowu niezdrowy choćby podział w ramach funkcjonowania, prawda, gospodarek, przedsiębiorstw, no i a to się przekłada potem także na zatrudnianie, na to, że no, przeciętny młody człowiek dzisiaj bardziej ceni sobie znajomość języka angielskiego niż dobrą znajomość języka polskiego, no bo ten angielski umożliwia właśnie podejmowanie pracy w korporacjach zagranicznych, no i zarabianie, nawet w Polsce, nie chodzi o wyjazd, ale w Polsce prawda, znacznie większych pieniędzy niż jego kolega, który, no powiedzmy, nie ma tych umiejętności, a często nie ma, bo wynika to z innego podziału, bo pochodzi z tak zwanej prowincji, nie miał szans na takie wykształcenie jak jego kolega z dużego miasta i te wszystkie podziały powinny być niwelowane, no bo one są zagrażające społeczeństwu, a nie, i one powinny być na sztandarach zarówno lewicy, jak no właśnie to one naturalnie się nadają na sztandary lewicy. I taka lewica nie była obca nam, prawda? Ona była lewicą niekomunistyczną, w której...
Panie profesorze, do tego pragnąłbym wrócić, do tego podziału właśnie, który jest no też pewnego rodzaju podziałem naturalnym, ale to ten wątek chciałbym pociągnąć za chwileczkę. Zróbmy małą przerwę, łyk wody, a też puśćmy jakąś muzykę też dotyczącą jedności. Niech ona wybrzmi na antenie naszego radia.
Przyjdź, Duchu Święty, łagodna, miłości miłosierna. Przyjdź, o najczulszy, drogi mój przyjacielu. Przyjdź, abyśmy stali się jednością. Przyjdź, abyśmy stali się jednością. Przyjdź, Duchu Święty, stań się we mnie miłością cierpliwą. Wyczekującą z utęsknieniem na powrót. mojego brata. Przyjdź, abyśmy stali się jednością. Przyjdź, abyśmy stali się jednością. Naucz mnie wybiegać ku tym, którzy jeszcze są daleko.
Podziały w Polsce, szanse i zagrożenia to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przed chwilą taka nostalgiczna pieśń do Ducha Świętego. O to właśnie, abyśmy się stali jedno. Rozmawiamy z panem profesorem Arkadiuszem Jabłońskim, socjologiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przed przerwą mówiliśmy o tych podziałach naturalnych i nienaturalnych, które są gdzieś tworzone, i zaczęliśmy powoli wchodzić w temat podziału politycznego, bo to jest temat, który jest niezwykle ważki i niezwykle gorący, szczególnie w ostatnim czasie. Powiedzieliśmy sobie w wersji telewizyjnej naszego programu, że my tak naprawdę jako Polacy, w ogóle jako ludzie, lubimy się spierać. Też tak rozmawialiśmy przed programem, że my lubimy się spierać i te spory są niezwykle twórcze i niezwykle takie mobilizujące też do myślenia i do działania. Wielu tych, którzy chociażby uczyli się obcych języków, powie, że najwięcej gdzieś tam umiejętności posługiwania się językiem zdobywa się właśnie, kiedy te emocje są duże, kiedy te spory są takie gorące. Ale to, co obserwujemy ostatnio na scenie politycznej, jest no wręcz niebezpieczne, czasami wręcz przykre i takie, no, nie chcę używać sformułowania odrażające, ale czasami oburzające i no nieprzystające. Dlaczego te podziały aż tak mocno zadomowiły się w ławach sejmowych i w ogóle w przestrzeni politycznej?
Można powiedzieć, z jednej strony są one wynikiem odmiennych idei i odmiennego postrzegania rzeczywistości. No ale myślę, że to jest część prawdy, no bowiem takie odmienności raczej sprzyjają konstruktywnym poszukiwaniom rozwiązań, raczej są bazą w ogóle działań twórczych. W takim właśnie sporze, w którym to przedstawiamy własne racje i bronimy tych racji, ale tylko do momentu, w których uznajemy, że istnieje jakieś uzasadnienie dla tego, co bronimy, to ma to sens. I to jest kwestia uczciwości, moim zdaniem. Takiej wewnętrznej uczciwości, że mnie, że w dyskusji chodzi mi o to, żeby dotrzeć do, jakoś zbliżyć się do czegoś, co jest prawdą, zrozumieć, czym jest dobro i nim się kierować, zachwycić się pięknem i w dyskusji dochodzić do tego, co jest i według jakich kryteriów piękne. Natomiast obawiam się, że te spory, które się w Polsce teraz zagnieździły, przede wszystkim w polityce, ale one się też przenoszą na życie publiczne, one opierają się w dużej mierze na braku uczciwości no, jakoś wszystkich stron, żeby tutaj od razu nie wskazywać, tylko jednostronnie tego nie interpretować. Co mam na myśli? Że bardzo często nie chodzi o to, żeby rozwiązać problem, żeby zbliżyć się do prawdy, poznać coś i tak dalej, ale chodzi o to, żeby pokonać przeciwnika, żeby go poniżyć, żeby pokazać, że jest słaby, żeby uzyskać jakiegoś rodzaju doraźną korzyść, Bardzo często niestety jest to także korzyść majątkowa. Dla pieniędzy robię to, a udaję, że robię to dla idei. Dla pieniędzy bronię słabszych, sam wożąc się w drogich limuzynach. Dla pieniędzy występuję w obronie kobiet, przy czym brakuje mi podstawowych kompetencji, żeby zachować się godnie wobec kobiety, która mi zwraca uwagę na przykład na moje niestosowne zachowanie. Dla pieniędzy nawet wygłaszam tezy o patriotyzmie i miłości ojczyzny, bo to jest mi wygodne ze względów na to, aby posiadać władzę, aby posiadać właśnie dobra, mnożyć dobra materialne. I ten rodzaj braku uczciwości powoduje, że spierające się strony wzajemnie sobie nie wierzą, że tu jeszcze chodzi o jakąś rzecz, którą trzeba wspólnie podjąć i rozwiązać. I one bardzo często, to się tak nawet obrazowo przedstawiało przy niektórych na przykład sporach politycznych, że w studio telewizyjnym panowie wyrzucali sobie największe, rzucali oskarżenia między sobą najgorsze, następnie wsiadali do jednej taksówki i jechali powiedzmy do Sejmu. Z jakiegoś punktu widzenia grzeczności i tak dalej, to ja tutaj nie chciałbym tego typu zachowań potępiać, ale druga strona medalu jest też taka, że miało się wrażenie, że my to robimy pod publiczkę, a teraz już możemy, bo wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby utrzymać się na stołku, mieć te pieniądze, a te spory o kwestie istotne są tutaj drugorzędne. Ten rodzaj nieuczciwości, takiego trochę dbania o własny interes, trudno wykluczyć. To jest jakoś wpisane też w tą naszą niedoskonałość intelektualną, duchową, moralną. Natomiast powinna być jakaś granica tego i dzisiaj chyba ta granica jest przekraczana. Granica dobra wspólnego, bezpieczeństwa, dbania o interes własnego kraju przede wszystkim. Gdy tego nie ma, to już nie jest tylko dbanie o swój interes, to już jest jakaś forma zdrady społeczeństwa, narodu, państwa, któremu powinno się służyć. I to jest często, to jest także wykorzystywane przez takich czy innych przeciwników politycznych, już nie wewnętrznych, ale zewnętrznych, którzy korzystają z ludzi nieuczciwych, którzy zdobyli poparcie społeczne w wyborach, ze względu na to, co głosili, a głosili bardzo często właśnie starania się o poprawienie życia, losu, doli poszczególnych obywateli. I teraz ci ludzie, zdobywszy tą swoją pozycję, sprzedają to za takie czy inne srebrniki i ten rodzaj braku uczciwości potem powoduje, że te spięcia, te kłótnie, ten jazgot, który nie służy rozwiązywaniu problemów, zaczyna być zagrożeniem, poważnym już zagrożeniem dla porządku publicznego, bowiem ma się wrażenie, że nie tylko to powoduje spięcia między politykami, ale to się potem przekłada na życie społeczne. Ludzie przestają być solidarni, ludzie przestają nawet wierzyć w jakieś ideały, które mogłyby spajać wspólnotę, gdy widzą, że ich reprezentanci sobie tym igrają, że to jest tak wszystko na niby, a potem, gdy przychodzi co do czego, to ważniejsze było to, że chwaląc tutaj nawet w imię ojczyzny występując, ważniejsze było, żeby zarobić miliony albo ukryć jakieś swoje niecne postępki, prawda, z przeszłości. I to wtedy na ludzi działa w ten sposób, że jeszcze mniej skłonni są sami myśleć o, prawda, o dobru wspólnym, prawda, a, a gdy idzie o nasz temat, wprowadza to też te podziały między obywateli, między rodziny, między nawet, prawda, przyjaciół często, bowiem zaczyna być tak, że to już nie chodzi o to, żebyśmy coś wspólnie rozwiązali, mając trochę inne spojrzenie na rzeczywistość, ale chodzi o to, żebyśmy się zwalczali. I to zwalczanie przekłada się także na te zakłócania porządku społecznego.
Mm-hmm. No właśnie, to jest to, co tutaj tragiczne, ale prawdziwe, pan powiedział, że my zaczynamy się zwalczać zamiast próbować tworzyć coś wspólnego i sensownego razem. Dlatego chcąc tworzyć coś wspólnego razem, poprosimy teraz naszych słuchaczy, aby włączyli się w tworzenie naszej audycji. Podziały w Polsce, szanse i zagrożenia to temat naszej dzisiejszej audycji. Moim i Państwa gościem jest profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. A telefony do naszego studia, jak wszyscy dokładnie wiemy, następujące. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu. Pierwszy 536 600 100 i drugi 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Siedem minut po godzinie 22:00. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Podziały w Polsce, szanse i zagrożenia to jest temat naszych rozmów. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. A my odbieramy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Agnieszka z Warszawy.
Witamy.
Bardzo, jak zwykle, bardzo serdecznie dziękuję za podejmowanie bardzo ważnych tematów i naprawdę bardzo aktualnych. Zawsze, szanowni prowadzący i ci, którzy programują, też programy są bardzo na czasie. Ale ad rem to powiem tylko tak. Mam pytanie do szanownego gościa. Z punktu widzenia socjologicznego, panie profesorze, czy uważa pan, że w ogóle jest możliwe skupienie się na rozwiązaniu problemów przy tak głęboko inaczej i tak daleko różnych światopoglądach? Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Mam wrażenie, ja też bardzo dużo się zastanawiałam nad tym, dlaczego tak głęboko podziały w naszym społeczeństwie i w zasadzie w dużej części tego społeczeństwa są tak emocjonujące. I myślę, że to jednak jest różnica kryteriów wartości i światopoglądów. Czy mam wrażenie też, że ta różnica, albo inaczej, że jest pewna nierówność tych światopoglądów albo agresywności tych światopoglądów w stosunku do drugiej strony. Nie są określone jakieś konkretne granice, których nie wolno naruszać, żeby można było rozmawiać o rozwiązaniu problemu, a nie o wspólnym atakowaniu się. Oczywiście mam tu na myśli dość agresywne jakby zajmowanie kolejnych terenów w myślach, w wartościach społeczeństwa przez ten neokomunizm, czy jakkolwiek to nazwać, przez nowe ideologie, które w przekonaniu drugiej części, drugiej strony są po prostu niszczące. Przy takim poziomie agresji w opanowywaniu kolejnych obszarów, kolejnych osób wprost z tej drugiej strony, dochodzi raczej do właśnie takiej agresywnej wymiany i wojny wprost na wartości, na emocje, na serca, na duszę, a nie skupienie się na rozwiązywaniu problemów, ani nawet na zidentyfikowaniu tych problemów. Panie profesorze, czy pana zdaniem w tak, tak rozmytych granicach, których przekraczać powiedzmy nie powinno się, w takim kontekście też agresywności nowych ideologii, tej ciągłej dążności do zdobywania nowych dusz, w cudzysłowie powiem, czy możliwe jest pana zdaniem w ogóle prowadzenie dyskusji o problemach i o metodach ich rozwiązywania? Wyłączam się. Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, pani Agnieszko, za to pytanie i za to też spostrzeżenie. I prosimy pana profesora o odpowiedź.
Szanowna pani Agnieszko, bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo trudne pytanie. Oczywiście wątpliwości co do możliwości dogadywania się w sytuacji to trochę spolaryzowanych, skrajnych postaw światopoglądowych są zawsze tutaj trudne. Zwłaszcza, że one, pani użyła takiego określenia rozmyte granice. Te granice właśnie rozmywane pomiędzy różnego rodzaju tym, co dobre, tym, co złe, tym, co jest jakąś racją, a tym, co jest jakimś bezsensem, są głównie czynione przez media. Mamy taki jazgot medialny, że ludzie tracą już taką orientację w tym, po której stronie się opowiadać i bardzo często na tyle poddają się tym emocjonalnej przynależności do jakiegoś plemienia, tak to nazwijmy, że już racje drugiej strony są dla nich, prawda, nieczytelne i przy tej obawie, że nie dogadamy się, bowiem nie mamy punktów stycznych, to to się pogłębia i faktycznie coraz bardziej zamykamy się w swoich bańkach, jak to nazywamy, nawet medialnych czy intelektualnych, i drugą stronę zaczynamy traktować jako tą, z którą w żaden sposób nie da się dogadać. Ale proszę zwrócić uwagę, że no tutaj w Radiu Maryja, czy właśnie w takich instytucjach, w których prowadzi się dyskusje ze słuchaczami, bardzo często także występują ludzie o różnych wrażliwościach, ale łączy ich taka chęć faktycznie skupienia się na tym, aby coś wspólnie do czegoś się zbliżyć, aby coś wspólnie, no właśnie to, co pani używa, to sformułowanie, rozwiązać jakiś problem. Więc ja mam ciągle taką nadzieję, że grono tych osób można powiększać w sytuacji, w której to będziemy na spokojnie tłumaczyć swoje racje. No oczywiście dzięki istnieniu takich mediów jak Radio Maryja są to też przestrzenie medialne, w których można pokazywać, co to znaczy dyskusja, co to znaczy czy dogadywanie się nawet przy różnicach, a nie tylko okopywanie się po jednej stronie i takie wzmacnianie niechęci do drugiej strony.
Czyli przede wszystkim otwarta głowa i otwarte serce.
Tak jest. Słusznie to ojciec podsumował i może w tej chwili.
Damy głos kolejnej osobie. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo.
Tak,
halo,
prosimy halo. Bardzo. Prosimy bardzo.
Mówi Stella z Warszawy. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja bym kupiła bilet dla Tuska i dla Marty Lembart i wysłała ich na Spitzerberg.
Pani Estero, ale niestety takich możliwości nie mamy, bo mimo wszystko szanujemy wolność drugiej
rozumiem,
osoby.
Ja rozumiem, ale to przecież to jest takie pranie mózgu, to przecież to jest niemożliwe, żeby się tak zachowywać i to mówić nawet.
No a jednak, no niestety tak jest przykro.
Okropne. Tego, do takiego zachowania to nawet słów nie ma, żeby to określić. Także, że to wszystko, co chciałam powiedzieć, to na razie.
Dziękujemy bardzo, pani Estero. Wszystkiego dobrego. No to też jest jak najbardziej gdzieś tam spostrzeżenie, którym się dzielimy. To, co pan profesor powiedział, na naszej antenie no, jest otwarty mikrofon. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
No to ja jestem.
Tak, tak, prosimy bardzo.
No witam księdza i witam serdecznie pana profesora.
A kto się do nas dozwonił?
A Krystyna. Ja nazywam się Krystyna Pużoń z Lublina. Też witam. Z Lublina. No i jeżeli chodzi o te podziały nasze między ludźmi, to ja uważam, że jest okropne niesprawiedliwość. No bo na przykład rolnika uważa się za kogoś najgorszego, że on musi żyć ze swojej roli i jeszcze nas karmić. A przecież w czasie wojny to kto nas karmił? Kto był naszym przyjacielem? Rolnik. Rolnik był najważniejszy. A dzisiaj to jest ważniejszy urzędnik, ważniejszy jest sędzia, ważniejszy jest, byle jaki urzędnik, nawet w biurze prezydenta, ale nie człowiek. Mhm. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nauczyciel ma ciężką pracę. Dzisiaj dzieci są rozbezpione, źle są wychowywane przez rodziców. Bo rodzic uważa, że jego dziecko jest najważniejsze, zamiast go uczyć. Chodzi mi też o szpitale, o lekarzy, o ludzi pracujących w szpitalu, o te panie, które sprzątają. Wszyscy mają jednakowe prawo do życia. Jak oni są traktowani? A już nie mówiąc teraz w tej pandemii na temat ludzi chorych. Jak są traktowani ludzie chorzy? To jest po prostu nie do wytrzymania. Nie ma ani wyżywienia spokojnego. Kiedyś w szpitalach były kuchnie, byli ludzie, którzy gotowali. Były porcje dla ludzi, którzy mieli dietek, a którzy nie mieli diety, a dzisiaj nie ma nic. Dzisiaj koleżanka, która leżała w szpitalu, to mówi tak, wiesz, jaki był najlepszy posiłek w szpitalu? Chleb z masłem. Bo to, co przywożą ci ludzie, to nie jest do zjedzenia. I nie ma ludzi chorych na żołądek czy nie na żołądek. Nie ma żadnych diet. To tak jak bez w ogóle bez serca. Albo siostra moja na przykład leżała w szpitalu, poszła do szpitala bez COVID-a, bo miała niedotlenienie mózgu, ale wyszła z COVID-em. Dlaczego? Dlatego, że nie ma opieki, że lekarze nie zważają i chodzą do COVID-ów i nie do COVID-ów w jednym i tym samym ubraniu. Tak się dzieje u nas w Lublinie. Jedno to, a drugie...
No właśnie, pani Krystyno, wydaje mi się, że też ważne jest, żeby jednak mimo wszystko nie uogólniać, nie wrzucać wszystkich do jednego worka.
Ja nie uogólniam,
bo są szpitale, gdzie jedzenie jest dobre.
Możliwe, że i tak, ale u nas nie ma. Przynajmniej w Lublinie nie słyszałam. Ale leżałam w szpitalu bardzo dawno temu, to nawet ubrania nie mogłam swojego mieć. Wszystko było w szpitalu. I były baseny, i była opieka. A dzisiaj nałożą człowiekowi tą pieluchę. I tak jak moja siostra mówi, leżała całą noc. Rano była mokra cała, nawet z włosami. Kto tak robi? Jaka jest opieka o ludzi? A jeszcze co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ludzie, którzy uważają siebie za lepszych, i duże pensje mają, to albo nie opłacają podatku do państwa, ale jak płacą, to bo ja słyszałam taką rozmowę w telewizji też, że ten człowiek, który dużo zarabia, to on bardzo mało płaci podatku, tylko najwięcej płacą robotnicy, bo robotników jest najłatwiej obliczyć. Także nie ma równości. I nie ma poszanowania człowieka. Ja tak przynajmniej odczuwam. I jest nam bardzo przykro, jest nam bardzo źle i czujemy się pokrzywdzeni. A jeszcze co mówić o tych ludziach, którzy po prostu nie są zdatni do pracy, bo są chorzy. To jak oni mają żyć za te 300 parę złotych? To kiedyś płacili, nie wiem, ile się teraz płaci. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby tak traktować człowieka. Czy on jest chory, czy on jest winien temu, że jest chory? Nie jest winien chory. No i tak ten właśnie, ja nie wiem, bo zawsze jak są rozmowy w telewizji, są takie grzecznościowe, ogólne. Ale nie mówi się prawdy, nie mówi się o tym, co my czujemy i jak my żyjemy.
Dlatego pani Krystyno, ma pani możliwość wypowiedzenia się na antenie Radia Maryja.
Ale to jest tylko w Radiu Maryja.
Daj, Panie Boże, tylko i aż. Tylko
kto
i
tego
aż.
Słucha?
No, jeżeli pani słucha, jeżeli pani słucha i inni słuchają, to już jest nas wielu i wbrew pozorom wielu nas słucha, dlatego dobrze, że ten głos idzie. Pani Krystyno, bardzo gorąco dziękujemy. To jest, jakby to powiedzieć, zawsze odniesienie się do jakiegoś tam swojego doświadczenia i to jest ważne, bo my na tym budujemy, ale ja nie chcę odpowiadać. Panie profesorze, prosimy o odpowiedź. Pani Krystyno, bardzo gorąco dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Ja mam 84 lata. Ja już przeżyłam dużo. No.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy. Prosimy pana profesora o odpowiedź.
Szanowna pani Krystyno, rozumiem, rozumiem pani ból i takie, taki zawód dotyczący tego, jak funkcjonują, prawda, niektóre instytucje publiczne. Pani podała przykład szpitali i to też jest może efekt takich podziałów, które nie powinny istnieć. No właśnie na te instytucje publiczne, które są dla biedniejszych i na przykład instytucje niepubliczne, prywatne dla ludzi, prawda, bogatych. Tego typu rzecz powinny być jakoś także minimalizowane. Oczywiście kto ma większe pieniądze, no, ma prawo z nich korzystać także do podreperowania własnego zdrowia i zapewnienia sobie lepszej opieki, no ale nie może być tak, i ma pani rację, żeby ludzie byli traktowani źle w instytucjach publicznych, na które bardzo często przez lata pracy składali się w swoich podatkach, w ubezpieczeniach, no i mają prawo do godziwego traktowania. I tak, ojcze, tak właśnie pomyślałem, że jak mówimy o tych podziałach, to źle jest, że właśnie są w naszym kraju takie głosy, prawda? W tym znaczeniu, że nie, że to jest zły głos, tylko że są ludzie, którzy muszą tak formułować swoje pretensje także wobec świata. To znaczy, że ten podział jest jakoś tutaj zachwiany i sztuczny, tworzy sytuację, w której są ludzie, którzy, no, tak jak to pani prawda Krystyna powiedziała, postrzegają tą rzeczywistość jako z gruntu niesprawiedliwą, no, a więc jakoś opartą na złych podstawach.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Czy ojciec mnie słyszy?
Tak, jest pani na antenie. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Tu mówi Maria Janna z Mazowsza.
Witam.
Ja chciałam zapytać taką rzecz, czy te podziały, gdzie grupy ludzi zwalczają się i tworzą się coraz to nowe jakieś konfiguracje, to nie jest taka mentalność plemienna, która no, w świecie chrześcijańskim jest nie do pomyślenia, nie powinno jej być, a ona właśnie powoduje tą sytuację, jaka w tej chwili się no, u nas w świecie, tutaj Europie, nie tylko w Europie, się po prostu nasila. To, co kiedyś było w jakichś tam izolowanych grupach po prostu ludzi, którzy nie znali Chrystusa. Takie mam pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i prosimy pana profesora o odpowiedź.
No to określenie plemienne ja także użyłem wcześniej, odpowiadając na pytanie pani Agnieszki. Tak, coś jest niedobrego, że łączymy się w takie trochę plemiona zwalczające się i że to jest antychrześcijańskie. To nie mam wątpliwości. Nadzieją na to, że możemy wspólnie rozwiązywać jakieś problemy, zbliżać się do prawdy, no jest podzielanie wspólnych wartości. Chrześcijaństwo gwarantowało nam ten rodzaj uczciwego mierzenia się no, z naturalnymi podziałami, jakie funkcjonują w społeczeństwie, ale widzieliśmy to źródło jedności, no właśnie, które zawiera się w kierowaniu się wskazaniami Chrystusa, wierze w Boga, no i to ograniczało nasze zapędy wzajemnego zwalczania się. Ta przestrzeń jest znacząco pomniejszana. Wchodzi w nią właśnie jazgot medialny, który sprzyja tym atawistycznym, takim emocjonalnym odruchom i okopywaniu się właśnie w tych swoich własnych środowiskach plemiennych.
Dziękujemy bardzo. A ja odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Beata z Katowic.
Witamy Pani Beato.
Ja chciałam tylko taką dygresję powiedzieć, że Państwo rozmawiacie na temat pensji, kto ma ile dostać, kto powinien ile zarabiać. Ja, moim zdaniem, wszystko jest oparte na ekonomii. I jeżeli na przykład na wartości pieniądza, jeżeli ja za jakąś tam sumę pieniędzy mogę kupić pewne rzeczy, ja myślę, że wszyscy byliby zadowoleni, jeżeli na przykład ceny żywności byłyby niższe, jeżeli ceny samochodów byłyby niższe i każdego byłoby stać na pewne rzeczy, niekoniecznie, jeżeli ktoś, na przykład lekarz więcej zarabia, może sobie kupić lepszy samochód, a ktoś, kto mniej zarabia, może sobie kupić inny samochód, ale ciągle ten samochód ma. A poza tym mnie się też wydaje, że ludzie po prostu muszą się czuć bezpieczni. Jeżeli służba zdrowia jest taka, jaka u nas w Polsce i trzeba iść do lekarza i trzeba mu zapłacić za to, chociaż jest pobierany od nas, są pieniądze pobierane od nas co miesiąc z pensji. I jeżeli jednego stać na to, żeby sobie prywatnie opłacić lekarza, a drugiego nie, mnie się wydaje, że to jest problem. Że nie kwestia pensji, bo jeżeli na przykład, ja nie uważam, że wszystkim porówno. Ja uważam, że też więcej troszkę powinni zarabiać ci, którzy po prostu wytwarzają budżet. A nie ci, którzy z tego budżetu potem, ja rozumiem, że potrzebni są prawnicy, nauczyciele i tak dalej, wszystko, ale ktoś musi najpierw ten budżet wyrobić, żeby były pieniądze. A niestety budżet, ci, którzy na przykład pracują w szkołach i tak dalej, praktycznie, teoretycznie nie wyrabiają budżetu.
No, tylko że to też, ja nie chcę odpowiadać za pana profesora, ale to też jest, pani Beato, chyba tak, że to jest praca niewymierna, jej się nie da jakoś tak, znaczy nie
ja
jest
wiem, ale
miarodajna, że tak powiem.
Trzeba mieć pieniądze, proszę księdza.
Wiadomo,
trzeba mieć pieniądze.
No tak, że
a jak
ktoś...
my nie mamy pieniędzy, to trudno mówić, że lekarzowi się trzeba tyle dać. Najpierw trzeba stworzyć tak, żeby ludzie wszyscy byli zadowoleni ze służby zdrowia. Żeby ten biedny i ten bogaty miał dostęp do służby zdrowia i to dobrej służby zdrowia.
No tak, pani Beato, tylko że żeby lekarz chciał pracować, to też trzeba mu zapłacić, tak?
A dlaczego? No. A ile? Dlaczego? To jest powołanie.
No to, o to chodzi, to, że pani Beato, teraz... mielibyśmy w Polsce szpitale składające się z 20 lekarzy, bo to jest 20, którzy rzeczywiście, nie no może jest ich więcej, ale, no, ale jednak no, każdy chce zarobić godziwie za pracę, którą...
Ale nie chodzi o proporcje, proszę księdza, chodzi o proporcje. W Niemczech lekarze tyle nie zarabiają i proporcje są inne. Te proporcje nie są zachowane w Polsce. I ja uważam, że to jest, że najpierw trzeba mieć budżet, trzeba mieć pieniądze i wtedy ktoś musi to dobrze podzielić.
Dobrze,
ale ci,
pani
którzy
Beato...
wyrabiają ten budżet, są bardzo potrzebni. A na przykład w Stanach rolnik jest nazwany farmerem i tam naprawdę się liczą z jego opinią i liczą się z jego pracą. A u nas się tych ludzi źle traktuje. Ja uważam, że oni są źle opłacani, bo to jest kwestia właśnie tej polityki w Unii Europejskiej. Za darmo sprzedają swój produkt. To możemy sobie rozmawiać, ile lekarz ma, ile to wykształcenie i tak dalej. To jest w Stanach Zjednoczonych na przykład ktokolwiek ma pracę, już jest po prostu taką osobą, która się liczy. Nikt się nie pyta, co robisz, jak robisz, co i jak. Ale najważniejsze jest to, że ty masz pracę, utrzymujesz się i za tą pracę możesz sobie kupić samochód. Może nie taki jak lekarz, ale masz samochód, możesz sobie wyjechać, możesz sobie zrobić co chcesz. Jesteś wolnym człowiekiem. A u nas po prostu ludzie nie mają na podstawowe rzeczy do opłacenia. Jeżeli na przykład lekarz zarabia 10 tysięcy i on sobie może kupić 10 kilo jabłek, a ktoś, kto na przykład 3 tysiące, nie może to sobie tych jabłek kupić, bo one kosztują proporcjonalnie. To jest, mi się wydaje, problem.
Okej, dziękujemy bardzo pani Beato za ten głos. Proszę. Prosimy pana profesora o odpowiedź. Życzymy wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Pani Beato, myślę, że jest pani sojuszniczką tych moich poglądów, które przedstawiałem. Pani inaczej tylko je ujęła, to znaczy zwróciła uwagę na jeszcze istotny podział, który jest prawda, podziałem naturalnym, to znaczy no, jedni wytwarzają konkretne dobra, które się sprzedaje i są podstawą funkcjonowania gospodarki, zgadzam się. Drudzy natomiast dają nam pewne usługi, ale polegające na kształceniu tych, którzy mogą być potem przyszłymi producentami. To są więc wzajemnie zazębiające się tryby tej samej gospodarki. Owszem, przyznaję pani rację, że ci, którzy są wytwórcami, producentami, no na przykład producentów rolnych, czyli u nas mówimy po prostu rolnikami, często niewspółmiernie mniej zarabiają niż ci, którzy z ich podatków korzystają, na przykład pracując w instytucjach publicznych, i te zachwianie tych proporcji, a nawet trochę traktowanie tych ludzi jako może mniej ważnych, gdy idzie o głos w debacie publicznej, tak, uważam, jest to sztuczny podział, niedopuszczalny w porządku zwłaszcza politycznym, w porządku demokratycznym. No, zasada demosu między innymi powoduje, że każdy ma prawo być równie mądry co do tego, jak mamy się współrządzić, żebyśmy tworzyli warunki, w których no, chcemy wszyscy żyć. I tutaj faktycznie głos profesora i głos prawda, rolnika jest tak samo ważny, a może właśnie ze względu na to, że ten rolnik jest producentem i on prowadzi ten rodzaj aktywności podstawowej, prawda, która no, daje nam po prostu przeżyć w taki fizyczny sposób, może powinien być tym prawda, donośniejszy i tym bardziej wysłuchiwany, bo to jest no, gwarancja naszego fizycznego także przetrwania.
Dziękujemy panie profesorze. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Mówi Helena z Podhala. Ja chciałam podnieść taki aspekt, ponieważ już jestem 20 lat na emeryturze. Pracowałam 36 lat i mam 1400 zł. I słyszę, no, że w ogóle jest taka dysproporcja, że jeśli już ktoś ma emeryturę, a przez życie na danym stanowisku zarabiał wielkie krocie, bo przecież wszyscy by chcieli zarabiać dużo, ale ktoś też musi robić tą małą robotę, na przykład czy rolnik, czy co, że powinny emerytury nie mieć takich strasznych dysproporcji. Bo inni mają to i tamto, ja im nie zazdroszczę, ale mnie nie jest stać na żadne auto. Mam już naprawdę sporo lat i poruszam się tylko na rowerze. Dziękuję Bogu, że jeszcze mam zdrowie i nie chodzę do lekarzy po żadne tam specyfiki. Że jak już jest na emeryturze, to powinien mniej zarabiać, bo żołądek wszyscy mamy jednakowy. Mm-hmm. To tyle chciałam podnieść.
Bardzo dziękujemy pani Heleno, wszystkiego dobrego życzymy. No i panie profesorze, prosimy o odpowiedź.
No, zgadzam się pani Heleno i to jest jeden z tych elementów polityki, który powinien no, ten sztuczny podział właśnie na tak niskie emerytury, choć właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że te 1300 zł, to podejrzewam, także w pani przypadku, to jest tak znacząca podwyżka z tym, co jeszcze pani miała parę lat temu, no i należy właśnie jakby, no może jeszcze dużo bym powiedział doceniać, ale przynajmniej zauważać, że właśnie jest to pewien kierunek, w którym próbuje się przynajmniej wyrównywać właśnie emerytury. No, czyni się to na różne sposoby. No, a jednym z elementów w przypadku emerytów no, jest taka próba łączenia najniższej emerytury z jakąś najniższą pensją krajową, żeby tych dysproporcji nie było tak dużych. I uważam, że to jest właśnie ta polityka, o której mówiłem, likwidowania nieuczciwych, niesprawiedliwych podziałów. I tutaj jak najbardziej popieram pani oczekiwania, prawda? No, ale tu zgadzają się trochę właśnie jeszcze z panią Beatą. No, o tym decyduje też faktycznie poziom dochodów państwa, no, to, co wytwarzamy i na ile jesteśmy w stanie to na rynku, zwłaszcza międzynarodowy, tym konkurować. Uczciwe dysponowanie budżetem państwa, no to pozwala zwiększać także emerytury. No i to jest ten podział, który na pewno też powinien zostać i jest powoli niwelowany.
58 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Podziały w Polsce, szanse i zagrożenia. To temat naszego dzisiejszego spotkania. A naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Grzegorz Warszawa.
Witamy, panie Grzegorzu.
Ja przyznam, że nie słuchałem od początku, bo jestem w pracy, ale przed mniej więcej pół godziny słyszałem, że wątek, jeśli chodzi o podział w społeczeństwie, prawda?
Tak.
I tutaj bym... Znaczy, no to zdecydowanie jest widoczne, że sytuacja przed 90 rokiem była bardzo jasna i klarowna. Nie było żadnych wątpliwości. Byli oni i byliśmy my, prawda? Czyli czerwoni komuniści, no i naród, prawda? Natomiast dzisiaj jest znacznie trudniej rozgryźć, ponieważ mamy i komunistów czerwonych, mamy różowych, prawda, czyli takie środowiska lewackie, liberalne, prawda, typu Platforma. Mamy tam zielonych jeszcze, no i my, prawda. I tu jest zdecydowanie trudniej wybrać i wrogów jest multum. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym takim starszym panem, taki bardzo komunikatywny człowiek i on do mnie mówi: proszę pana, dzisiaj nie wiemy, jakby doszło coś do czego, on w nawiązaniu do tej wschodniej granicy obecnej. Mówi: proszę pana, co by było, kto by do nas strzelił? Czy nasz z tyłu by strzelił do nas, czy ten, którego mamy zlokalizowanego, prawda, i wiemy, kto to jest.
Nóż z nożem w plecy nie trzeba by było czekać 17 dni.
No, to prawda. W każdym razie jeszcze bym chciał wspomnieć na temat, jedna z pań wspomniała, że zarobki na przykład w Niemczech lekarzy, że nie ma takiej wielkiej różnicy. Ja 37 lat temu mieszkałem we Friedrichshafen, to jest tamten rejon Badenia, Bawaria, nad Jeziorem Bodeńskim. Przepiękne rejony. I ojca kolega, który tam mieszkał prawie zaraz po końcu, od końca wojny, mówił przy rozmowach takich wieczornych, rozmawialiśmy na temat, jak to wszystko tu wygląda. I na przykład stomatolodzy, akurat musiałem tam być, tam było dwóch braci prowadziło, protetyka, prawda, i leczenie, doktor Winsze, jak pamiętam, i oficjalnie, jak nam pan Tadeusz tłumaczył, nikt nie wie, ile kto zarabia, ale mniej więcej wszyscy i tak wiedzą, ale szacowało się, że zarabiają w granicach do 25-30 tysięcy, na przykład stomatologia, tak to wtedy było. To 84, 6 rok, 7, 88. Natomiast no, żyło się im oczywiście bardzo dobrze. Pensje były średnie, pensje w granicach 3500, 3800. Średnia kadra techniczna w takim potężnym zakładzie, który ma filię na całym świecie, Tanrad Fabrik. Inżynierowie zarabiali, to też było oczywiście taką niewiadomą, zarabiali w granicach 7-8 tysięcy marek wtedy. To powiedzmy, przyjmijmy 7, to było w granicach 4 tysiące dolarów. Była bardzo dobra pensja. Bardzo dobra pensja. Chciałem tu jeszcze odnieść się do lecznictwa tutaj u nas w Warszawie. 3,5 roku temu byłem w szpitalu i rozmawiałem z pielęgniarką, która przechodzi na emeryturę. Ona chyba w sierpniu chyba 18 roku miała przejść, tak, bo powiedziała mi, że za tam 2-3 miesiące odchodzi. I ona powiedziała bardzo ważną rzecz. Pojawiły się wiele lat wcześniej z Ukrainy pielęgniarki. I ona do mnie mówi, proszę pana, pan zwrócił uwagę, znaczy pan może tego nie wiedzieć, ale ona wie, że w przypadku, gdy coś tam ona robi, ta pielęgniarka ukraińska, no to wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli zrobi coś źle, ona zwala to na nieznajomość języka. I ona mówi, że ona nie pani mają. I mówi, proszę pana, ja odchodzę, co będzie za rok, za dwa, za trzy, za pięć, nie wiem. Podejrzewam, że będzie ogromna katastrofa. I ona mówi, proszę pana, niech przy poważnej chorobie, niech ona się pomyli. Niech ona przedawkuje, powiedzmy, dwukrotnie jakieś lekarstwo, które, no powiedzmy, może doprowadzić może do śmierci. I ona się będzie chciała się wymigać w ten sposób, że ona nie pani mają. No i koło się zamyka. I co wtedy? Człowiek nie żyje, ona nie rozumie. I co wtedy się dzieje, prawda? No to takie chciałbym wątki tak skomentować, o których była wcześniej mowa.
Panie Grzegorzu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Życzymy spokojnej pracy dalszej.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. A pana profesora prosimy o komentarz.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu, za ten komentarz. No, pan zwrócił uwagę na tą sytuację w Niemczech, tych zarobków, których każdy, jak pan stwierdzał, był godziwy. Czy to był pracownik techniczny, czy to był inżynier, czy to był stomatolog. I mniej więcej o to chodzi właśnie w tym wyrównywaniu, czy też likwidowaniu sztucznych podziałów. Ja wcale nie twierdzę, prawda, bo mógłbym być źle zrozumiany, że wszyscy powinni dostawać takie same pensje, bez względu na to, jaką pracę wykonują, ale ta pensja minimalna, tak to nazwijmy, no powinna dawać szansę na godziwe życie i wtedy mniej mnie interesuje, ile więcej zarabiają ci, którzy zarabiają dużo, prawda, dużo więcej ode mnie. Natomiast no, to zawsze prowokuje do niezadowolenia, gdy pensje te niskie no, nie pozwalają na normalne życie, a widzę w tym samym czasie, że istnieją pensje no wielokrotnie większe niż to, no co uznalibyśmy za przyzwoite. No i w tym duchu mówię o pewnym potrzebie właściwej polityki państwa fiskalnej i innej, która by ten rodzaj dysproporcji niweczyła, przyznając, że oczywiście, nawiązuję znowu do tego, co pani Beata mówiła, że najważniejsze no, jest no, wytwarzanie tego dobra i temu to także powinno służyć, czyli wszyscy właściciele prywatnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych większych, oni no, mają prawo korzystać z faktu, że są tymi producentami i przy okazji osobami dającymi pracę, no, żeby ich zarobki mogły być znacząco większe, no ale te dysproporcje, zwłaszcza właśnie, gdy idzie o sferę budżetową, no nie powinny być duże, bo tak duże, bo jest to wtedy niesprawiedliwe.
Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć parę słów na temat lekarzy i służby zdrowia.
Ale proszę, Pani Bolesławo, proszę tylko pamiętać, że naszym tematem nie jest dzisiaj służba zdrowia, tylko naszym tematem są podziały w Polsce, dobrze?
Nie podziały. Znaczy, o tym chciałam powiedzieć. Jeżeli pacjent umiera, to wszyscy oczywiście obwiniają lekarza, no bo to jest jego wina. On powinien uratować życie. Czy człowiek żyje od narodzin do śmierci? Mało ważne. Jeśli z pacjentem ma być nieśmiertelny. Chciałam powiedzieć, w obronie lekarzy zarabiają absolutnie nieadekwatnie do ciężkiej swojej pracy. Ja nie jestem lekarzem, ja byłam pacjentem teraz na oddziale covidowym. Co tam słyszałam uwagi, że nie ma różnicy w jedzeniu. Oczywiście, że były diety i zaczynając od lekarzy, kończąc na salowych, wyjątkowo kulturalna, troskliwa opieka. Jak słyszę, że podział ci źli, to ja mówię tak, lekarz zły, czego nie idziesz na studia na medycynę? 6 lat bez zabawy, bo są to najcięższe studia. Moja siostra jest lekarzem i wiem, ja na studiach artystycznych kulałam, bawiłam się, a moja siostra od rana do wieczora się uczyła. Czemu nie ma, jest tak mało lekarzy? Dlaczego ludzie nie idą na medycynę? Jak to taka wspaniała praca, takie wielkie powołanie i nic się lekarzowi nie należy, ani szacunek, ani wdzięczność, tylko umarł, no to z winy lekarza. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Dzisiaj w Radiu Maryja słyszałam krytykę lekarzy z Pszczyńskiego Szpitala. Akurat nie mam tam znajomą, lekarkę. Jeszcze nie ma wyników badań. Dlaczego się obwinia lekarzy?
Pani Bolesławo, dzisiaj była konferencja prasowa w Narodowym Funduszu Zdrowia po audycie, który się odbywał w szpitalu w Pszczynie.
Jeszcze wyników badań, ja wspomniałam po tej audycji, jeszcze wyników.
Ale to były wyniki audytu, który był na podstawie procedur, które były podejmowane. Będąc ściśle, że tak powiem, w temacie.
No ja właśnie przed chwilką rozmawiałam. Chciałam powiedzieć, podziały są bardzo krzywdzące. Jedne zawody nie zasługują na szacunek, to jest właśnie służba zdrowia i zawód nauczycielski. To jest podział. Jak dziecko się źle uczy, wina nauczyciela. Jak pacjent jest chory, wina lekarza. Chorobę nie traktuje się jako los, jako zadanie rozwojowe dla człowieka, że właśnie może cierpienie ma mu pomóc rozwinąć się wewnętrznie, duchowo, tylko szuka się winnego. No to wiadomo, że winny jest lekarz, pielęgniarka, prawda? No bo jeszcze bez powołania pracują. Ja mówię z głębokim wdzięcznością dla lekarzy w życiu. Od czasów studiów dużo chorowałam. 2 razy gruźlicę płuc przechodziłam. Dużo chorowałam. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom, pielęgniarkom salowym. Jestem ogromnie wdzięczna. I spójrzmy choć troszkę z wdzięcznością dla tak trudnych zawodów i nie zazdrośćmy lekarzowi, że jedzie samochodem, a ja jadę na rowerze, ponieważ moja praca nie jest obciążona absolutnie tak wielką odpowiedzialnością prawną, moralną i psychiczną, jak praca lekarza, pielęgniarki czy salowej. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, pani Bolesławo. Szczęść Boże. Jak najbardziej zgadzamy się z tym, ale ja pozwolę sobie odebrać teraz kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje imię Paweł.
Witamy, panie Pawle.
Chodzi mi o taką rzecz, być może, że bo nie od początku słuchałem, że ten problem był poruszany. Chodzi mi o użytkowników pieców węglowych. Tych ludzi jest w Polsce setki tysięcy, jeśli nie więcej. Rząd wdrożył działania osłonowe i mówi się o osłonach dla tych, którzy powiedzmy korzystają z gazu, z benzyny, z elektryczności, natomiast ani słowa na temat węgla. I ja to jestem w stanie zrozumieć, bo rząd nie może wspierać tych, którzy po prostu palą węglem, bo byłoby to wbrew Unii Europejskiej. Ale moje pytanie jest takie, jaki jest los tych ludzi? To są ludzie, którzy mają powiedzmy tych nawet samo 1500-1600 emerytury, a koszt węgla wzrósł o 100%. 800. Jeśli kosztował 800, teraz kosztuje 1600.
Tylko, panie Pawle, to nie jest do końca temat naszej audycji.
To jest właśnie, to są różnice, bo są ludzie, którzy po prostu są niewolnikami tego, że mieli pragnienie kiedyś zbudować sobie domek i w tej chwili ci ludzie za tą inicjatywę zostają ukarani. To jest też wprowadzenie pewnej różnicy, czyli mieszkać w bloku, ale ktoś nie chciał mieszkać w bloku, bo miał dość hałasu, ruchu ulicznego i teraz taka go spotyka za to nagroda.
Dziękujemy bardzo za tą refleksję, dziękujemy bardzo za to spostrzeżenie. Będziemy prosili pana profesora, żeby później się do niego odniósł. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, Michał z Metropolii Nowojorskiej, nie będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze nie wita.
Teraz i zawsze, szczęść Boże, witamy, panie Michał.
Ciekawa dyskusja. Chciałem taką myśl podać, że wszystkie te głosy są głosami niezadowolenia. I wynika z tego taki obraz, że jest... to widać, bo nie tylko to widać w Polsce, to też widać w Ameryce, jest ta sytuacja bardzo podobna. I tutaj na przykład to wini się za to tak zwany chaos, który powstaje, albo jest kreowany ten chaos i powoduje to, jest powodowany tym, że jest gigantyczna korupcja. I to samo chyba prawdopodobnie jest w Polsce, bo tam, gdzie są kraje zdyscyplinowane, tam w miarę te struktury ekonomiczne funkcjonują dobrze, chociaż cały czas pan profesor opiera się na tej nauce ekonomicznej, która niby jeszcze powinna funkcjonować, ale generalnie ona już nie funkcjonuje, dlatego że wyuczone reguły może i nadają się do zdiagnozowania tej sytuacji, ale sytuacja jaka jest nieprawdziwa, jest skorumpowana, jest chora. To było widać przy tych VAT-owskich problemach, a teraz, kiedy my wiemy, ile Unia z nas wyciąga pieniędzy, jak są dosłownie już nie oszukiwani, ale dojeni ci rolnicy, prawda? Kiedy widać nawet tą korupcję myślenia w czymś takim, że my wiemy, że mamy węgiel, ale my nie przyznajemy się do tego, będziemy mówić poprawnie, inaczej, to już świadczy o tym, że my nie wybieramy tych najlepszych rozwiązań, nie wybieramy tych najlepszych dróg. I ta korupcja myślenia powoduje to, że my wybieramy te rozwiązania niedobre dla nas, nieprawdziwe. Nie promujemy tam jak ktoś chyba wspomniał, dwóch poprzednich rozmówców, tych, którzy produkują, tych, którzy naprawdę coś robią, a nawet nie chodzi o promowanie, ale sami się promują ludzie, którzy są, jakby to powiedzieć, mentalnie skorumpowani. Profesor powiedział na początku, że jest moda na ludzi, którzy myślą inaczej. To nie jest moda, to po prostu ci, którzy tym wszystkim tą korupcją jakby zorganizowaną zarządzają, oni wybierają takich pożytecznych idiotów. Wybierają ludzi, którzy są skorumpowani. Proszę popatrzeć na władze europejskie. Tam żaden taki normalny, przyzwoity się na wysokie stanowisko nie jest wybierany, tylko ludzie, którzy mieli albo problemy, albo były przestępstwa. To samo jest u nas, prawda? Demokraci przeważnie wybierają ludzi skorumpowanych, ludzi, którzy mają problemy. Ksiądz na którymś z kazań powiedział, chyba na Queensie czy w New Jersey, że katolik nie może głosować na ludzi, którzy promują, może nasz prezydent nie promuje, ale promuje zabijanie. No to już było wielkie oburzenie i skandal, a przecież powiedział prawdę, powiedział, że myślowo jest to niezgodne z duszą katolika, prawda, z jego świadomością. Tak samo, jeżeli chodzi w Polsce o te podziały, no one nigdy, żeby były dobre, trzeba po prostu wyrzucić tą korupcję, tą nawet myślową. Ci, co zatruwają te myśli, czyli te medialne organizacje, czy nazywam ich organizacjami, ale mówi się media. Mm-hmm. Ksiądz wspomniał o dziennikarzach. U nas przynajmniej od 2 lat się obwinia dziennikarzy za to, że system nasz upadł, prawda, jest na wyprzedaży, tylko dlatego, że ci ludzie przez 2 lata nieuczciwie informowali ludzi i dalej informują. prawda? Mimo, że niezależnie...
Rozumiem, że przez sformułowanie tak, piszą... u nas mówi pan o Stanach Zjednoczonych.
Tak, o Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. ale znaczy ja jestem patriotą polskim, mm-hmm. sercem jestem Polakiem.
Nie, chodzi mi tylko po prostu, żeby przyporządkować tylko, że tutaj... problem do kraju, bo żeby gdzieś tam się nie podziało.
Do
nie.
kraju, bo te sytuacje są bardzo podobne, jeżeli chodzi o to uczciwe wynagradzanie czy dystrybucję tych dóbr, prawda? Może u nas bardziej, w Ameryce, inaczej będę mówił, w Ameryce może lepiej są, bardziej są szanowani ci farmerzy. Są mają pozycję, prawda? Tak i tak się nimi nie pomiata jak w Polsce. Ale generalnie w Polsce jest tak, że powinno się usunąć tą korupcję i wtedy można to wszystko budować, bo nawet mówię, te diagnozy ekonomiczne, one się nie będą sprawdzać, mm-hmm. jakiekolwiek one by nie były, dlatego że jeżeli te firmy nie płacą podatków, okradają Polskę. Tu przecież niedawno był pan Krysiak, on to świetnie wytłumaczył. Ksiądz chyba też prowadził program, genialny program. No i powinien przypomnieć ksiądz, że właśnie wspomniał o tym, że oni wykradają pieniądze, na tych pieniądzach budują, inwestują w inne kampanie, które dalej okradają. Te pieniądze z okradanych kampanii idą w jeszcze większe
i tak to się wszystko nakręca. Panie Michale, musimy kończyć, bo jeszcze inni też czekają. Pana profesora prosimy o odpowiedź. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Panie profesorze.
Myślę, że tutaj i pan Paweł, i pan Michał dotknęli bardzo istotnej sprawy związanej właśnie z takim dominowaniem ideologii, czy jak to pan Michał nazwał, korupcji myślowej, czyli no, rozumiem przez to, że mówię coś za pieniądze, wypowiadam pewne tezy, które w ogóle nie są prawdziwymi tezami, ale ktoś mi za to płaci, więc no, wdrażam takie czy inne rozwiązania. Pan Paweł mówił o użytkownikach węglowych, no, którzy no, chcąc troszeczkę, prawda, poprawić swój poziom życia, wybudowali sobie domki i teraz nagle właśnie z jakichś względów ideologicznych ich wyklucza się z dopłat do energii, no bo to jest energia z węgla. No i zgadzam się, no to jest ten fałszywy rodzaj jakiegoś podziału ludzi, który się wprowadza właśnie na tych niby proekologicznych i tych prawda, nieekologiczny, gdy idzie o spalanie, bez właściwego no, przygotowania zabezpieczenia na przykład finansowego dla wszystkich, no, którzy muszą sobie radzić i nie stać ich na przykład na wymianę pieca na inny niż węglowy. To niezadowolenie, o którym wspominał pan Michał, społeczeństw z faktu, że coraz więcej pieniędzy wypływa z krajów właśnie ze względu na funkcjonowanie nieuczciwych korporacji i jest to jakoś wpisywane w funkcjonowanie współczesnej gospodarki, no to też właśnie tworzy niezdrową konkurencję, no i takie te podziały, o których trochę wspomniałem, na pewno pan profesor Krysiak jeszcze prawda, konkretnie wytłumaczył, jak to wygląda, ale zgadzam się, korupcja myślowa i korupcja jako pewne zjawisko, które no, służy temu, aby w imię własnego interesu no, wprowadzać jakieś rozwiązania, które w ogóle nie służą społeczeństwu, no jest dużym zagrożeniem.
Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Dzień dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Witam pana profesora, witam księdza. Oczywiście mam tu mało czasu, żeby polemizować z panem profesorem, jakby z innym, ale...
Tak, mamy powiem, dosłownie tak, kilka minut.
Może zacznę od tego, że... Panie profesorze, bo pan tu mówił, oczywiście mógłbym to pana oczywiście jakby od tego zacząć, bo między innymi pan mówił, że ludzie występują o różnych wrażliwościach, ale łączy ich wspólne. No tutaj nie chodzi o wrażliwości, panie profesorze. Naszym nieszczęściem jest to, że naród traktujemy w kategoriach kulturowych, a nie biologicznych, chociażby tak jak na przykład w Izraelu. To oczywiście mieliśmy od wieków społeczność żydowską, których system wartości zupełnie odbiegał od systemu społeczności chrześcijańskich. Proszę chociażby prześledzić wypowiedzi doktora Ewy Kurek, także z pana uniwersytetu. Proszę państwa, społeczność chrześcijańska po prostu nie zdawała sobie sprawy, że mają, że obok siebie żyją, powiedzmy w cudzysłowie, tych starszych braci, wrogo oczywiście nastawionych i zwalczających chrześcijaństwo do dzisiaj. I tak będzie do końca. I oczywiście chodzi o to, żeby zainstalować jakby od początku, proszę państwa, także od instalacji poprzez iluminatów, od jeszcze z początku XVIII wieku, przez jakby to idzie ciągle w tym samym kierunku, zainstalować oczywiście ten światowy system monetarny, już jakby został przejęty, media oczywiście przejęte. I oczywiście jest ten tworzony sionizm chrześcijański, chociażby proszę prześledzić sobie, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Odsyłam do pułkownika Gordona Moore'a. Proszę prześledzić, jak on tam pisze, wielki spisek, kto depcze chrześcijańską cywilizację. Proszę sobie z tym, albo do chociażby Tatiany Graczowej, Niewidzialna Hazaria, również to dzieło polecam. Jest wiele innych źródeł. Ale chociażby mówimy, że jakby od początku oczywiście były ten podział, on jakby był oczywiście w interesie tego iluminatów i tej społeczności, którzy jakby chcą zapanować nad całym światem. Jest to zupełnie inny system wartości, chociażby proszę, oczywiście mam zbyt mało czasu, żeby chociażby prześledzić poprzez wypowiedzi Jacques'a Attali, prawda? On, proszę państwa, jego wywiad jest tak szokujący, chociażby sobie przeczytać, jakie pełnił funkcje. Oczywiście on tam między innymi mówi, że stolicą planety mogła być Jerozolima, bo to mile miejsce dla światowego rządu. Jakie on ma metody, że przyszłość tam będzie polegała na znalezieniu sposobu na zmniejszenie liczby ludności. Zaczniemy od ludzi starych i tak, bo żyją dłużej niż produkują, a to drogo kosztuje. Następnie słabi, później bezużyteczni. Proszę państwa, oczywiście on ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Był też pierwszym prezesem Europejskiego Banku Odbudowy, doradcą Mitterranda. Także te systemy wartości i oczywiście mówił też, że to także będzie wymagało ustanowienia globalnej policji, globalnego magazynowania, opodatkowania. Proszę państwa, zupełnie inne systemy wartości. Jeśli już,
o tym rozmawialiśmy ja powiem w tym tak, tygodniu już.
Panie profesorze, ja powiem tak, bo też bym mógł przedstawić też wypowiedź jakby bodajże tak, Joseph Burke, antysyjonistycznego Żyda, który gdzieś tam zeznawał w procesie Ernsta Zundela w 1988 roku. I on oczywiście powiedział oczywiście też, że zrobiono, że syjonizm był chętny poświęcić całe europejskie żydostwo za syjonistyczne państwo. I oczywiście zrobiono wszystko, by utworzyć państwo Izrael. I to było możliwe tylko dzięki wojnie światowej. Tak on powiedział.
Dobrze. Ja po pierwsze, przepraszam, bo ja nie chcę używać brutalnych metod, które możemy. Po pierwsze, bo musimy kończyć, bo rzeczywiście zostało nam niespełna 4 minuty.
To dobrze, to mogę jeszcze minutę, proszę państwa, mogę?
A kto do nas mówi? Dobrze? Imię bym tylko poprosił, bo tak ciężko się odnieść.
Powiem tak, że zatroskany jakby o dobro tej ojczyzny, w której żyjemy, prawda? Także powiem jeszcze na koniec tak, że chociażby, proszę państwa, oczywiście każdy rewolucyjny wysiłek od rewolucji francuskiej finansowali międzynarodowi żydowscy bankierzy. I to jest udokumentowane, proszę państwa. I oczywiście, którzy wspierali obie strony i lubią się tym chwalić. mógłbym przytaczać żydowskiego pisarza Markusa Eliera Wasza.
Dobrze, to na tym skończmy, dobrze? Bo tu już, jakby to być, wiele wątków pan poruszył. Mamy mało czasu, więc prosimy pana profesora o to, żeby się odniósł. Dziękujemy bardzo za ten głos i prosimy pana profesora, żeby dotknął tego tematu. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. No nasz zatroskany słuchacz no niewątpliwie zwraca uwagi z jednej strony na różnego rodzaju fakty, które no podaje z dużą skrupulatnością, z drugiej strony no wskazuje na coś, co też jest pewnym podziałem, podziały cywilizacyjne. Te podziały również funkcjonują. Każda cywilizacja ma własne metody organizowania życia publicznego. No i z pewnych perspektyw mogą nam się wydawać takie czy inne rozwiązania proponowane w ramach danych cywilizacji za wzajemnie sobie przeczące, więc siłą rzeczy wchodzące w konflikt. No i pan próbował nam taką jakąś interpretację zaproponować. Myślę, że też musimy jeszcze tylko jednej kwestii unikać. Ja tego typu głosy traktuję z powagą, na jaką zasługują, jako pewne takie ćwiczenie intelektualne, żeby zbierać różne dane i próbować interpretować rzeczywistość w jej całej złożoności, bardzo skomplikowanej. Tylko no jest druga strona medalu, która się nazywa jakieś takie myślenie o spiskowej teorii, prawda, dziejów. I jak mówię, tutaj ja mam zawsze pewne wątpliwości, czy w ogóle historia, dzieje dają się w ten sposób jakoś sterować i podporządkowywać takim czy innym, prawda, czy cywilizacją, czy grupą etnicznym. Więc tu byłbym ostrożniejszy w takim jednoznacznym mówieniu, że to ktoś zaplanował i w jakiś sposób niekorzystnie dla drugiej nacji czy cywilizacji próbuje rozwiązywać problemy. No ale każde zatroskanie i każde myślenie no jest godne poparcia.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten czas spędzony z nami, za tą całą wiedzę, którą pan się z nami podzielił i to doświadczenie. Podziały w Polsce, szanse i zagrożenia to był nasz temat dzisiejszy, temat rozmów niedokończonych. Naszym gościem i specjalistą był pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niechże tradycją stanie się zadość. Panie profesorze, prosimy o pozdrowienia na koniec.
Bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ojców za to, że to radio istnieje i rozwija się. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmowy niedokończone, a jak widać po aktywności na telefonach, można by jeszcze rozmawiać bardzo długo. Jest to też taka inspiracja do tego, żeby ten temat poruszyć jeszcze na naszej antenie. Bardzo Państwu dziękuję.